5 minut po godzinie 18, program W Cztery Oczy, ja nazywam się Marcin Ryszka, zapraszam Państwa na kolejny odcinek, w którym razem z moimi gośćmi udowadniam, że bariery istnieją tylko w naszych głowach, a dzisiaj ze mną świeżo upieczony mistrz Polski, bramkarz Wisły Kraków, Amp Football, Igor Woźniak. Cześć Igor, witam Cię.
Cześć, witam.
Myślę, że to jest w ogóle coś już niesamowitego, że jak mówimy Amp Football, to tak naprawdę Was już nie za bardzo trzeba przedstawiać, raczej każdy, kto gdzieś, powiedzmy, porusza się po Krakowie, po Małopolsce, wie, co to jest Amp Football, ale no, na wszelki wypadek powiem, piłka nożna dla osób po amputacjach.
Tak, zgadza się. No, w ostatnim czasie nasza dyscyplina stała się bardzo popularna. Bardzo prężnie media działają na tym, żeby nas nagłaśniać, żeby nas promować. Myślę, że też na pewno sukces po ostatnich mistrzostwach Europy, które odbywały się w Krakowie. Zajęliśmy tam trzecie miejsce, brązowy medal. I na pewno też ilość kibiców na stadionie Krakowi nas zaskoczyła, bo to prawie 8 tysięcy ludzi przyszło na nasze spotkanie. No i teraz dużo się też o nas mówi. No jest to naprawdę też fajne uczucie.
Graliście też przecież finał Ligi Mistrzów na stadionie, tak, na Rejmonta jako Wisła Kraków, ale pozwól, że o tym sukcesie sportowym porozmawiamy za chwilę. Tutaj chciałem się skupić głównie na twojej postaci. Urodziłeś się bez jednej ręki. Było to zaskoczenie pewnego rodzaju dla twoich rodziców, bo nic na to nie wskazywało, jeżeli chodzi o wykonywane badania. Na pewno masz już takie rozmowy z rodzicami za sobą, no bo ty tego pewnie nie pamiętałeś jako dziecko, ale no musiał być to dla nich taki szok, że taka sytuacja miała miejsce.
No tak, dokładnie tak jak powiedziałeś, nie było żadnych wskazań na to, że urodzę się bez ręki. Wszystko było ok, no ale taki się urodziłem. Rodzice, że tak powiem, nie szukali wymówek, tylko od razu przeszli do działania, od razu zaczęli mnie wychowywać w taki sposób, żeby nie traktować mnie jako osobę właśnie niepełnosprawną, tylko jak normalnego dzieciaka, który po prostu żyje swoim normalnym życiem. Jestem im bardzo za to wdzięczny, że w ten sposób mnie wychowali, bo później w życiu mi było o wiele łatwiej, bo im ciężej mamy na początku, tym później nam jest po prostu prościej.
Zastanawiam się, jak sformułować w sumie to pytanie, no ale jedyny słuszny tak naprawdę wzrost, wydaje mi się, że ja to, mogę to zadać, bo ja sam jako, powiedzmy, jestem osobą niewidomą od 5 roku życia i w którym momencie ty zrozumiałeś swoją inność, to, że różnisz się jednak troszkę od swoich znajomych, od dzieci z przedszkola, od tych, z kim masz kontakt?
Kurczę, ciężko mi jest powiedzieć, ze względu na to, że jakoś takiego szczególnego momentu w pamięci nie mam, ale na pewno co z rodzicami sobie wspominamy, z mamą szczególnie, kiedy się kąpałem w wannie, to zadałem mamie takie pytanie, bo była reklama w telewizji Danonków. Danonki, jedz Danonki, będą ci rosły kości, będziesz wielki. No i zadałem mamie pytanie, mamo, czy jak będę jadł Danonki, to ręka mi odrośnie. No a mama musiała mi na to trudne, jak myślę, dla niej pytanie odpowiedzieć, no że synku, no nie ma takiej możliwości, ręka ci nie odrośnie. No i myślę, że to był taki moment, który pamiętam do dzisiaj. No ale czy to źle, czy to dobrze? Myślę, że dobrze, bo dzięki temu, jaki się urodziłem, tyle osób mogłem poznać i czasu nie cofniemy. Jest jak jest i z tego się cieszę.
Wiele takich wspomnień właśnie z tego dzieciństwa można poczytać często w wywiadach, które udzielasz, podajesz różne takie historie, choćby to, jak jako jeden z pierwszych dzieciaków w przedszkolu nauczyłeś się samodzielnie ubierać, nauczyłeś się samodzielnie wiązać buta. To jest tak, że ty tak do dzisiaj chcesz iść tak trochę pod prąd, że starasz się pokazywać, że ta twoja niepełnosprawność nie oddziałuje na twoje życie?
Oj, ja zawsze lubiłem iść pod prąd, zawsze lubiłem robić wszystko po swojemu, na przekór wszystkiemu i taki jestem trochę uparcioch. No i muszę mieć po swojemu troszkę zrobione. Jestem też, można powiedzieć, takim trochę indywidualistą.
W końcu bramkarz.
Dokładnie tak, dokładnie tak. W amfutbolu jeszcze to jest taka specyfika, że ja za to pole karne nie mogę wyjść. I to mnie jeszcze tak jakby jeszcze bardziej sprawia, że jestem zdany sam na siebie. No, ale ten upór, ta determinacja, przede wszystkim cierpliwość moich rodziców, bo z reguły było tak, że jak rodzice odbierali swoje dzieci z przedszkola, no to było, wyglądało to w ten sposób: ubieraj się szybko, bo musimy iść do domu, bo nam się śpieszy, a moja mama cierpliwie czeka, aż sam się ubiorę. Też na pewno musiała sporo wycierpieć, bo wzrok innych matek, które spoglądały na nią, jak po prostu stoi i czeka, aż sam się ubiorę, no na pewno zjadały mamy wzrokiem, ale no ale później, tak jak mówię, to się po prostu opłaciło i mnie było lżej, więc po prostu się opłacało. Mhm.
Tutaj ten amfutbol jako piłka nożna jest bardzo ważną częścią twojego życia i tak jak powiedziałem, bardziej o niej porozmawiamy jeszcze za chwilę, ale pierwszy taki szok dla ciebie to była zerówka wtedy, kiedy nie zostałeś zabrany na zawody sportowe. Ty teraz takiego już jako dorosły chłopak pamiętasz jeszcze te chwile, czy to już jest bardziej tak, że to mama wspomina taką sytuację, która też gdzieś cię pewnie musiała trochę sprawdzić, trochę wzmocnić do tego, że jesteś teraz takim człowiekiem, jakim jesteś?
Oj, na pewno pamiętam to i to był taki dla mnie właśnie cios, bo jestem bardzo ambitnym człowiekiem i chciałem we wszystkim brać udział, wszystkiego spróbować. Zresztą myślę, że to po tacie, bo tata też jest taki właśnie taki zdeterminowany i przede wszystkim w sporcie dużo, dużo, dużo ze sportem związane. Ale ten brak, można powiedzieć, powołania na te pierwsze takie moje zawody sprawił tylko to, że stałem się jeszcze bardziej zdeterminowany i jeszcze bardziej chciałem poprawić swoje umiejętności, jeszcze bardziej chciałem się stać po prostu lepszym dzieckiem w tamtym czasie, więc to też te wszystkie tak jakby upadki potem przynoszą sukcesy. Mhm.
A masz taki jakiś jeden swój taki ulubiony przykład rzeczy, których powiedzmy wydawałoby się, że nie jesteś w stanie wykonać, a znalazłeś jakiś taki sposób i sam przed sobą pokazałeś sobie właśnie, że niemożliwe nie istnieje i poradziłeś sobie coś, używając do tego tylko jednej ręki? Ciężkie pytanie,
ze względu na to, że wiesz co, ja od urodzenia tak naprawdę nauczyłem się żyć z tą jedną ręką i nigdy nie wiedziałem, jak to jest mieć dwie ręce. I nigdy nie wiedziałem, jak to jest zrobić coś dwoma rękami, tylko nauczyłem się robić wszystko jedną ręką. No ale był taki moment w moim życiu, gdzie tej nawet jednej ręki zabrakło i byłem bez dwóch rąk, jak złamałem obojczyk podczas treningu u trenera Proksy, kiedy jeszcze trenowałem jiu-jitsu. Byłem cały cały w gipsie, ręką mogłem wykonywać tylko ruchy tak naprawdę takie, które mi nie pozwalały na normalne, można powiedzieć, funkcjonowanie.
Ile miałeś lat wtedy?
Wiesz co, to był 2013 rok, ja jestem 2002, no 11 lat miałem. Mhm. 11 lat miałem.
Nawet nie wiem, w kwestii wzięcia pilota nawet do ręki,
dokładnie tak,
telefonu.
Dokładnie tak. I to było dosyć ciężkie. I wtedy tak naprawdę zrozumiałem, co to znaczy być niepełnosprawny. Wtedy tak naprawdę zrozumiałem, jak to jest żyć bez tej jednej ręki. No ale mimo to starałem się jakoś normalnie funkcjonować. Starałem się jakoś normalnie ubierać. Oczywiście z pomocą rodziców, z pomocą dziadków. No ale to był taki moment, że no było mi po prostu w życiu ciężko. Mhm.
Często zdarza się taka sytuacja, że czujesz, że nie wiem, że ktoś patrzy na tą rękę, że nie skupia się na tobie w pierwszym dzień dobry, cześć, jesteś Igor i to jest najważniejsze, tylko że jest pewnego rodzaju szok wywołany.
Nie, myślę, że nie. Myślę, że przez te wszystkie lata starałem się ten brak mojej ręki stosować jako atut. Stosować jako taki, można powiedzieć, być może mój symbol, może jakąś tam część rozpoznawalną mnie. Zresztą pod bokiem miałem przezwisko Rąsia, więc stąd zawsze jednoręcznie.
Kurzało cię też?
Nie. Ja zawsze, znaczy starałem się zawsze mieć do tego dystans, starałem się zawsze do tego podchodzić z śmiechem. No i też myślę, że dzięki temu właśnie zyskałem szacunek ze strony znajomych, ze strony osób, które po prostu się ze mną zadawały, nie tylko ze względu na to, że nie mam ręki, tylko po prostu ze względu na to, że no, jestem normalnym gościem, tak jak każdy. I faktycznie gdzieś tam może na początku, jak się poznaje, jest tam szok, pytanie, co się stało i tak dalej, ale zawsze jak kogoś nie znam, to staram się jakąś historyjkę na poczekaniu wymyślić, że rekiem mi zjadł albo coś w tym stylu. Ale oczywiście potem mówię, że od urodzenia tak mam. Więc to jakoś tam większego problemu dla mnie nie sprawia.
Opowiem ci w takim razie historię mojej koleżanki, która też nie ma ręki, trenuje snowboard i kiedyś wybrała się na zawody i był chłopak, który pochodził z Australii. Mhm. Rozmawiali sobie właśnie, co się komu stało i ona mówi właśnie, no, że ją tam w dzieciństwie zaatakował rekin. On mówi, co ty gadasz? Mnie też. No. Okazało się, że jego historia była prawdziwa.
O kurde.
No więc taka sytuacja właśnie miała miejsce. Piłka nożna pojawiła się u ciebie szybciej niż amfutbol. Grałeś jako młody chłopak z pełnosprawnymi. Pamiętasz te czasy z boiska, wtedy, kiedy no, sam troszkę gdzieś tam kopię w piłkę, wiem, że bardzo przydają się jednak obie ręce do tego, żeby gdzieś kogoś przepchnąć, czy kogoś zatrzymać. Te ręce też na pewno grają. I pytanie, czy, jak ty sobie to radziłeś na boisku? Bo jeszcze na środku obrony grałeś, czyli taka centralna postać jednak w drużynie.
Tak. Kurczę, ten czas, kiedy grałem w tej jeszcze normalnej piłce, no, świetny czas dla mnie, tym bardziej, że ja w tą piłkę za bardzo grać nie umiałem, bo dosyć późno zacząłem trenować. Wszystkiego, że tak powiem, się uczyłem w biegu, ale na boisku radziłem sobie jak tylko mogłem. Gdzieś tam, wiadomo, mam ten kikut, no to w polu karnym, jak gdzieś były przepychanki, no to gdzieś tam postarałem się przeciwnika przepchnąć tą jedną ręką razem z tym kikutem, gdzieś tam może właśnie wywalczyć sobie w ten sposób pozycję. No ale na pewno te pierwsze kontakty z piłką były dla mnie mega doświadczeniem. Poznałem też wtedy naprawdę, naprawdę fajne osoby, z którymi mam do teraz kontakt. One tak naprawdę wprowadziły mnie w ten świat piłki. Dopiero wtedy zacząłem się też interesować bardziej piłką. Więc no, wspomnienia są z LKS Ciężkowianką przede wszystkim.
Pozdrawiamy.
LKS Ciężkowianka Jaworzno. No, wspomnienia do końca życia. Tam się zaczęła moja przygoda z piłką i zawsze będę wdzięczny, szczególnie prezesowi Januszowi Ciołczykowi, który... No,
nie wystraszył się
dokładnie
i dał ci szansę.
Dokładnie tak.
Sam znam dokładnie to z własnej autopski, więc dlatego nie boję się używać tych słów, że nie wystraszył się. No bo to się teraz zmienia, ale często jest tak, nie? Że niepełnosprawność kojarzy się z czymś takim przykrym, brzydkim i smutnym.
Tak, dokładnie tak.
Okej, to w takim razie ja cały czas przypominam, że ta audycja w cztery oczy i rozmawiamy z Igorem Woźniakiem, czyli z bramkarzem Wisły Kraków w Amp Football. No wczoraj zdobywacie Mistrzostwo Polski, drugi raz z rzędu. Przypomnijmy, że tutaj są pełnoprawne ekstraklasowe rozgrywki, można was oglądać choćby na aplikacji czy na stronie internetowej TVP Sport. Ten sport rzeczywiście jest bardzo medialny. Mam porównanie z innymi dyscyplinami. Wydaje mi się, że mimo, że nie jesteście konkurencją paraolimpijską, to jest o was jak najwięcej w mediach. To był ciężki sezon dla was. Do samego końca nie byliście ani razu liderem.
Tak. Dokładnie tak. Przede wszystkim z Falstart na początku sezonu w Poznaniu, kiedy drużyna Stali Rzeszów, która dopiero się utworzyła, no po pierwszym dniu miała nawet więcej, była wyżej w tabeli od nas. Przegraliśmy dwa spotkania, pierwsze z Legią 3-2, drugie z Bielskiem 1-0. No ciężki to był dla nas początek sezonu, ale później przyszła Liga Mistrzów, gdzie moim zdaniem zagraliśmy bardzo dobrze, zagraliśmy fajne spotkania. Ten finał oczywiście no, nie poszedł po nasze myśli, no ale już byliśmy gdzieś tam napędzeni, wiedzieliśmy, że potrafimy grać fajnie w piłkę, że potrafimy dobrze nią operować. Potem kolejne turnieje, no ale dalej gdzieś czegoś brakowało, gdzieś tam jedna bramka wpadła w meczu z Legią w Krakowie, szczególnie na turnieju z Podbeskidziem. Podbeskidzie wtedy pauzowało, z tego co kojarzę. W Bogu chwale znowu Legia pauzowała, z Podbeskidziem zagraliśmy wtedy bardzo dobre spotkanie, wygraliśmy 2-0, zdobyliśmy wtedy 12 punktów, straciliśmy bodajże wtedy jedną bramkę. No i ostatni, przedostatni turniej jeszcze w Warszawie. W Warszawie wygraliśmy wysoko z Bielskiem 3-0, bo to cały czas te trzy drużyny rywalizowały o ten fotel właśnie lidera PZU Amfutbol Ekstraklasy i o Mistrzostwo Polski, ale z Legią przegrywaliśmy chyba od 25 minuty 1-0.
Legia, jaką ty masz pamięć.
No, staram się właśnie takie rzeczy zapamiętywać. Ale czasem się właśnie przydaje. 25 minuta, straciliśmy bramkę na 1-0. Zmiana chyba w 39 minucie, wchodzi na boisko Mateusz Łubiarz i strzela bramkę wyrównującą na 1-1 i bramka, która tak naprawdę pozwoliła nam walczyć jeszcze o cokolwiek w Ekstraklasie, dającą nam remis z Legią. No i ten ostatni turniej. Pierwszy dzień, spotkanie z Wartą i spotkanie ze Stalą Rzeszów, wysokie wygrane. No i pierwszy mecz, najważniejszy z Legią.
Koncert.
Tak jest, z Legią, z którą jeszcze w tym sezonie ani razu nie udało nam się wygrać. No i chcieliśmy pokazać na koniec sezonu, że my jesteśmy jednak lepsi i chcieliśmy to udowodnić. Wygraliśmy wysoko, bo aż 4-0. Moim zdaniem mogło być nawet więcej. Skuteczności troszkę jeszcze zabrakło. Kamil Grygiel skompletował hat-tricka, więc no, mieliśmy, że tak powiem, autostradę do tego, żeby Mistrzostwo Polski zdobyć. Ostatni mecz sezonu z kuloodpornymi Bielsko-Biała. Troszkę nas zaskoczyli, powiem szczerze, bo myśleliśmy, że wyjdą do nas wysoko, że będą chcieli grać z nami ofensywną piłkę, że będą atakować, no ale tego nie było. Myślę, że Podbeskidzie spodziewało się tego, że będziemy grali tak, jak gramy zawsze, czyli że będziemy chcieli zdobywać bramki, że będziemy chcieli cały czas napierać. My tego nie robiliśmy, czekaliśmy cierpliwie, graliśmy piłką. No i rozstrzygnięcie 0-0 i ten wynik nas satysfakcjonował. Mistrzostwo Polski i teraz czekam na Ligę Mistrzów.
Jak to jest możliwe, że ty przecież jako niepełnosprawny bramkarz załapywałeś się na obozy, które były organizowane dla osób pełnosprawnych i dopiero wtedy, kiedy przyjeżdżałeś na takie treningi, organizator dowiadywał się, że jesteś bramkarzem, ale który będzie bronił używając tylko jednej ręki.
Oj, to też pamiętam taką sytuację właśnie, bo to działało na takiej zasadzie, że były organizowane obozy. Na tych obozach były zaś organizowane testy i na podstawie tych testów była wybierana kadra. Kadra z tych wszystkich obozów, która potem miała się mierzyć na różnych turniejach, na różnych meczach międzynarodowych. No i ja do takiej kadry się dostałem. Przyjechałem na to zgrupowanie, trener w ogóle było pytanie moich rodziców, czy trener w ogóle sobie zdaje sprawę, że ja nie mam ręki i czy w ogóle mogę na to zgrupowanie pojechać. Pojechałem na to zgrupowanie, trenowałem razem z pełnosprawnymi chłopakami. Później pojechaliśmy na mecze towarzyskie do Holandii, zagraliśmy parę spotkań, więc to też był taki mój można powiedzieć debiut w 11-osobowej piłce.
Troszkę się zmienia w amfutbolu. Po 11 latach odchodzi Marek Dragosz jako trener polskiej reprezentacji. Marek, który też wiele cię nauczył, wiele dla ciebie gdzieś tam pewnie w tej karierze znaczy. Jakbyś miał sobie tak wypisać na kartce, to na pewno musiałbyś gdzieś też Marka wskazać jako kogoś, kto znalazł cię trochę, czy tam powiedzmy zaszczepił w tobie ten amfutbol. Ciężki to był okres dla was jako dla reprezentacji, no bo wróciliście z Mistrzostw Świata, no jednak na tarczy, tak? Tego nie osiągnęliście tego, co na pewno co chcieliście osiągnąć.
No przed Mistrzostwami Świata, przed wylotem na Mistrzostwa Świata marzyliśmy o medalu. My się na samych mistrzostwach też marzyliśmy o medalu. Do momentu punktu meczu z Brazylią, ten nieszczęśliwy mecz, 1-8, przegrany 2-1, nie graliśmy tak naprawdę dobrej piłki. Zresztą pierwszy już taki sygnał, taki alarm gdzieś z tyłu głowy pojawił się po meczu z Uzbekistanem, przegranym dosyć wysoko 3-1. Trudno mi jest na ten moment powiedzieć, z czego to wynikało, dlaczego tak, a nie inaczej się stało.
Taki jest sport.
Taki jest sport, dokładnie tak. Nie wróciliśmy z medalem. No i no trudno, przed nami jest kolejna impreza. W 2024 roku Mistrzostwa Europy w Limerick w Irlandii. Tam już na pewno nie będziemy walczyć tylko o medal, będziemy walczyć też, myślę, o finał. O to, żeby spotkać się w finale, czy to z Turcją, z Anglią, z Hiszpanią, obojętnie z kim, i ten finał wygrać. Taki mamy cel. No a te Mistrzostwa Świata, no to może nie tyle, że wpuścić w nie pamięć, tylko wynieść z nich wnioski, wyciągnąć lekcje i po prostu działać dalej na podstawie tych błędów popełnionych, przygotować drużynę w ten sposób. No, nowy selekcjoner na pewno do tego będzie za to odpowiedzialny, żeby nas jak najlepiej przygotować, a trenerowi Markowi i całemu sztabowi, no jeżeli mogę, no to chciałbym po prostu podziękować za to wszystko, co dla nas zrobili, bo to oni nas też prowadzili przez te wiele lat na tych imprezach.
Jeżeli ktoś powie, Igor Woźniak jest dla mnie inspiracją, to co sobie pomyślisz?
Igor Woźniak jest dla mnie inspiracją. No na pewno to są miłe słowa, na pewno to jest miło coś takiego usłyszeć. Cieszę się, że dla kogoś mogę być inspiracją. No staram się robić wszystko w ten sposób, żeby dawać ludziom radość, żeby dawać kibicom przede wszystkim Wisły Kraków radość. Może w ostatnim czasie za dużo tej radości nie ma, ale nasza sekcja z powrotem tą radość przywróciła. No i jeżeli chodzi o tą inspirację, no to jest naprawdę coś miłego usłyszeć.
Igor, w takim razie nie zmieniaj się, cały czas tego uśmiechu na twarzy, tej takiej niestępliwości, bo to nie zawsze jest tak, że jest kolorowo i wesoło, ale właśnie w tych takich ciężkich momentach też nie zmieniaj tej ścieżki, zwycięskiej ścieżki, bo przecież teraz z drugie zdobycie Mistrzostwa Polski jako Wisła, za chwilę Liga Mistrzów, więc powodzenia i miejmy nadzieję, że jak najwięcej sukcesów dla Białej Gwiazdy, no i dla polskiej reprezentacji.
Tak jest, dziękuję ślicznie.
To była audycja W Cztery Oczy. Ze mną był bramkarz Wisły Kraków Amfutbol Igor Woźniak. Ja nazywam się Marcin Ryszka i zapraszam Państwa ponownie za tydzień o 18.05.